Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, oczywiście w Radiu WMFM, oczywiście sobota 18, więc Emil Andrzej Karpiński i audycja Gdzie Nogi Poniosą, audycja turystyczno-rekreacyjna. W tym tygodniu temat turystyczny, będziemy przenosić się po raz kolejny na Bałkany. Zostało już niedużo tych państw, zostały dwa, ale odróżniające się od pozostałych znacznie, gdyż no, oba te kraje nie do końca na tych Bałkanach są. Za jakiś czas omówię głównego agresora Bałkana, więc Turcję, która no, na samym Półwyspie Bałkańskim, jak wiecie, posiada obecnie jedynie część swojego terytorium, tą część europejską, do cieśniny Bosfor, natomiast to za jakiś czas. A dziś omówię Słowenię, czyli kraj, który jest już tak daleko na północ, że przez wielu geografów nie jest w ogóle uznawany za wchodzący w skład Półwyspu Bałkańskiego. Natomiast no, historycznie, kulturowo niewątpliwie Słowenia należy do grupy państw bałkańskich, tych jugosłowiańskich, czyli południowych Słowian. W związku z tym na pewno w tym cyklu musiała się znaleźć, ale najpierw tradycyjnie garść newsów turystycznych. Posłuchajcie, co ciekawego ostatnio działo się w turystyce. Mam dwa newsy, które należy ze sobą zestawić, bo trochę przeciwstawne, ale dotyczą tej samej sytuacji. Pierwszy dotyczy kart Visa konkretnie i brzmi więcej tak. W pierwszym tygodniu trwania Igrzysk Olimpijskich do Paryża przyjechało o 42% więcej turystów niż rok wcześniej. W tym samym okresie podobnie było w innych miejscach, gdzie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. W Lille gościło 188% więcej, w Saint-Étienne 150%, w Marsylii 48% więcej. Dane Visa wskazują więc, że Igrzyska są pozytywnym impulsem dla paryskiej gospodarki, natomiast od razu ja tu czuję, że porównywanie z zeszłym rokiem, z normalnym rokiem, to nie jest jakiś dobry pomysł. Jak to właśnie branża ocenia? Miasto przyciągnęło 1,7 miliona międzynarodowych gości i kolejne 1,4 francuskich turystów, natomiast zakupy nie znalazły się na liście priorytetów. Goście wydawali majątek na hotele, bilety i przeloty, no bo bardzo były drogie, i już im zabrakło na zakupy. Chociażby przy sklepach wokół Luwru odnotowano spadki sprzedaży nawet o 40%. Paryż zmienił się w twierdzę, jak mówią lokalni przedsiębiorcy, nie mogli po prostu sprzedawać. Było dużo zagrożonych dróg, były ograniczenia, trzeba było mieć specjalne przepustki, w związku z czym nie wszędzie mogli turyści po prostu dotrzeć. Szczególnie ucierpiały miejsca takie jak wyspa Île de la Cité, gdzie lokalni handlarze stracili ponad połowę obrotów. Podobno igrzyska były dobrym okresem na zwiedzanie Luwru, bo było mniej tłoczno. Liczba odwiedzin spadła o 22% w trakcie igrzysk, a dwa tygodnie wcześniej aż o 45%. Organizatorzy igrzysk i urzędnicy zapewniają oczywiście, że będą długoterminowe korzyści, ale kogo to obchodzi w tym momencie z osób, które tam mieszkają i tam pracują, jak zaraz będą musieli przez to zamknąć interes. Natomiast francuskich sklepikarzy jakoś specjalnie nie żałuję, bo oni generalnie, mam wrażenie, że są zdziwieni, że ludzie przyjechali tu na igrzyska, a nie kupować od nich pamiątki. To jest jakby już chyba troszeczkę więcej niż tylko narzekanie, że jest coś źle, tylko jakby wymaganie od turystów, żeby oni robili to, co chce ludność lokalna. Nie, ja rozumiem, że można mieć problemy z turystami i w wielu miejscach ich dużo jest, ale to nie jest chyba dobre podejście. Natomiast w połączeniu z tym pierwszym newsem, tak jak patrzę o tych kartach Visa, to wychodzi, że no, lokalna ludność nikogo nie obchodzi, ważne jest, że bankier na swoim. I to też powinno troszeczkę podpowiedzieć naszym pomysłodawcom stworzenia Igrzysk Olimpijskich, z czym należy się liczyć. Nie mówię, że to jest pomysł jakiś bardzo zły, tylko no, trzeba to zrobić mądrze, jak najtaniej, jeżeli chodzi o koszty, a żebyśmy faktycznie zrobili taką imprezę, że cały świat będzie pamiętał i będzie do nas przyjeżdżał. I to na tyle newsów. Przypomnę, dziś mówię o Słowenii. No i troszeczkę już zacznę jeszcze w tym wejściu. Państwo niewielkie, mniejsze od naszego województwa, mniej więcej wielkości województwa podlaskiego, czyli szóstego największego województwa w naszym kraju. Tak, dopiero tutaj mamy Słowenię. A jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, tu 2,1 miliona, więc to jest ósme miejsce spośród naszych województw, jakbyśmy to tak porównali. Kraj więc niewielki, ale to nie znaczy, że nieciekawy. Bardzo górzysty, 90% to obszary położone powyżej 300 metrów nad poziomem morza, z czego najwyżej oczywiście położony w Alpach Julijskich Triglav, to 2864 metry. Jest to państwo z dostępem do Adriatyku jak najbardziej, ale jest to tylko niecałe 47 km. Grecy się śmieją, że ich prywatne plaże mają dłuższy dostęp, ale zawsze to coś. Z punktu widzenia chociażby prowadzenia handlu morskiego, taki port śródziemnomorski jest bardzo ważny. No, drodzy Państwo, nie każdy rozwalił się na wybrzeżu jak Chorwacja, ale Słoweńcy oczywiście na pewno cenią sobie również ten port. Przechodząc dalej do podstawowych charakterystyk związanych ze Słowenią, to prawie połowę kraju zajmują lasy. drodzy Państwo, sprawiając, że Słowenia to jest jedno z najbardziej zalesionych państw na świecie, więc jeżeli zieleń bardzo Wam się podoba, no to w Słowenii znajdziecie na pewno swoje miejsce na ziemi, a jak już przy ziemi jesteśmy, no to ziemię uprawnia stanowią 43% ogółu powierzchni, czyli jak widzicie, te procenty wskazują, że uprawia się również w górach jak najbardziej. Skąd w ogóle nazwa Słowenia? Chodzi o nazwę od etnonimu ludności słowiańskiej, powiedzmy. No to się nam chyba dosyć mocno również kojarzy. Ludności, która zamieszkiwała Dalmację i Istrię, czyli gdzieś tam między Dunajem, Drawą i Sawą. Tu mała dygresja, Drawa i Sawa to dwie najdłuższe rzeki tego kraju. Ten obszar był we władaniu weneckich dożów w pewnym momencie. Słowenia to jest miejsce, gdzie mieszkają Słowianie, tak to należałoby przetłumaczyć. Początkowo nazwa brzmiała Sklawonis, Skawonia czy Sklawonia. Natomiast to jest tylko początek wątku historycznego. Historię Słowenii należałoby zacząć od początku, że tak powiem, od starożytności, kiedy podobnie jak na większości tych terenów bałkańskich zamieszkiwali Ilirowie, tak, czy też plemiona iliryjsko-celtyckie, bo takich informacji też się dogrzebałem. W pierwszym wieku przed naszą erą ten region wszedł pod władanie Rzymu, czyli dosyć szybko. Natomiast oczywiście po przyjściu na tę ziemię Słowian zaczyna się robić ciekawiej. Oni tutaj dosyć szybko się pojawili, no bo jak szli z północy, no to na tych ziemiach, powiedzmy, północno-bałkańskich byli dosyć szybko, 6-7 wiek i już w 7 wieku stworzyli tam organizm państwowy o nazwie Karantania, a nazwa stąd, że sami oni, Słowianie alpejscy, jak się nazywa Słoweńców chociażby, byli nazywani właśnie Karantanami. Ich państwo było gdzieś tak obecnie właśnie w granicach Słowenii, Austrii mniej więcej stąd, jeżeli jeździcie na narty, to pewnie znacie taką krainę w Austrii jak Karyntia. I stąd również ta nazwa się wzięła, właśnie od tych Słowian alpejskich. Obecnie w Karyntii mieszka jedynie około 2,5% ludności pochodzenia słoweńskiego, choć jeszcze w XIX wieku w niektórych miejscach dookoła Celowca, czyli Klagenfurt am See, ilość tej ludności dochodziła aż do 70%. Ta Karantania była krajem takim typowo górskim, wtedy bez dostępu do Adriatyku. Była ona również częścią tego pierwszego bezsprzecznie słowiańskiego państwa stworzonego przez Samo i na tych ziemiach południowych w tym czasie rządził niejaki Waluk, który pomógł temuż Samo w walce z ludem koczowniczym Awarów, który przybył ze wschodu. Awarowie, tacy charakterystyczni, z dwoma warkoczami, pewnie gdzieś tam pozostałości tego w kinematografii widzieliście, chociaż pewnie bez odnoszenia się tego, że to byli Awarowie. No i żeby pokonać tych Awarów, to poprosił o pomoc Bawarów, nawet się rymowało, ale to tylko oczywiście w naszym języku, a że Bawarowie wtedy wchodzili w skład państwa Franków, to wyszło ostatecznie na to, że państwo Waluka weszło w państwo Franków. W związku z tym doszło do tego, że syn ówczesnego władcy, a więc Boruta, Gorazd, przebywał jako zakładnik na dworze bawarskim wraz ze swoim bratankiem Chotomirem. Tam oni zostali ochrzczeni i w związku z tym po śmierci Boruta metropolia salzburska postanowiła, że przeprowadzi chrystianizację. Natomiast to się specjalnie tam nie udało. Liczne bunty pogańskiej ludności uniemożliwiły tak przejście tego procesu skutecznie. Na początku IX wieku Ludewit Posawski wzniecił powstanie przeciwko Frankom, do którego przyłączyli się również właśnie Karantanie. Powstanie zostało niestety brutalnie stłumione, a jako karę cesarz rzymski i król Franków Ludwik I Pobożny nakazał usunięcie rodzimych książąt słowiańskich i osadzenie oczywiście swoich. Nowe, nie znałem, drodzy Państwo. Od dawna nie widuje się przecież takich rzeczy. Mimo wczesnej utraty niepodległości, aż do późnego średniowiecza utrzymywały się tu na tych słowiańskich ziemiach instytucje państwowe, właśnie takie typowo słowiańskie. Oczywiście nie było odkulturawiania, czyli ta kultura, powiedziałbym, słowiańska dalej się rozwijała. W okolicy IX-XI wieku ze względu na zagrożenie z północy, a więc od państwa węgierskiego, ten południowo-graniczny region został zorganizowany w tak zwane marki, które stały się właśnie rdzeniem rozwoju historycznych ziem słoweńskich. I tak to, drodzy Państwo, dosyć długo trwało. Dopiero w XVI wieku słoweńskość taka już bardzo mocna wraca do łask. Natomiast w dalszym ciągu tu stosunkowo było spokojnie, jeżeli chodzi o porównanie z pozostałymi krajami bałkańskimi. Turkowie aż tak daleko zwykle się nie zapuszczali. W XVIII wieku już nastąpił duży rozkwit, oczywiście całej Europy, ale Słowenii również doszło do ożywienia gospodarczego. Duża część Słowenii stała się prowincją iliryjską podczas zajęcia ziem przez Napoleona Bonaparte. Po I wojnie światowej natomiast Słowenia wystąpiła przeciwko Austro-Węgrom i stała się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, o którym już wspominałem nieraz, które w 1929 zostało przekształcone w Jugosławię, czyli to państwo Słowian południowych. Oczywiście, co działo się podczas zawieruchy drugowojennej? W 1945 pierwszym Słowenia została zajęta przez III Rzeszę i Włochy, ale na jej terenie powstał ruch oporu. Natomiast te lata powojenne, że tak powiem, uminę i, drodzy Państwo, dojdę do tego, że w grudniu 1990 roku Słoweńcy opowiedzieli się za niepodległością. Jakieś półtorej roku później, 25 czerwca 1991, Słowenia oraz Chorwacja ogłosiły opuszczenie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i proklamowały niepodległość. Natomiast już dwa dni później Jugosłowiańska Armia Ludowa zaatakowała Słowenię, co zapoczątkowało wojnę dziesięciodniową, natomiast walki zakończyły się rozejmem i opuszczeniem Słowenii przez te wojska jugosłowiańskie. Oficjalnie 7 października 1991 roku ogłoszone powstanie tegoż państwa. Ostatnie większe mieszanie w kotle bałkańskim szczęśliwie dla Słowenii już ich praktycznie nie dotknęło. Być może w związku z tym właśnie, że kraj jest na północ, a może w związku z tym, że się zorientowali, że zbyt dobrze się rozwijają, żeby niszczyć sobie kraj. Te 2 miliony mieszkańców bardzo dobrze wykorzystuje swój potencjał, zarówno sportowy, świetni kolarze, Pogacar, Roglic, ale nie tylko, świetne pokolenie siatkarzy, z którymi toczymy boje już od dawna, Luka Doncic, jeden z najlepszych obecnie koszykarzy na świecie, specjaliści sportów zimowych, skoczkowie, narciarscy, biegacze. Z tego co wiem, naród bardzo świadomy. Zapewne nie chcą, żeby był on przez jakiekolwiek wojny niszczony. No i tak jak już też słyszeliście w tym wejściu, byli to Słowianie alpejscy, czyli no troszeczkę różniący się widocznie od tych Słowian południowych. Naród bardzo świadomy tego, jak w ich życiu potrzebny jest ruch, ale nie tylko ruch, bo również turystyka. Obawianie turystyki zaczyna jak zwykle od zabytków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, a takich jest 5. W związku z tym, że jest małe, wydawałoby się, że no to wskazywanie tego, gdzie one są w tym kraju, to nie jest jakoś specjalnie istotne, ale pamiętajcie, że tam jest dużo gór i tak szybko się nie przemieszczamy po tym kraju, jak przemieszczamy się powiedzmy w naszym województwie. No ale w sumie po co szybko jeździć, jak tyle pięknych krajobrazów mamy. Ja niestety przez Słowenię tylko przejazdem, ale i tak już wtedy mi się właśnie ta ilość zieleni podobała, ale wracając do zabytków UNESCO, wszystkie w zasadzie w zachodniej części kraju i pierwsze, które warto odwiedzić na pewno, są jaskinie szkocjańskie, rozległy zespół jaskiń krasowych, tu około 6 km korytarzy sięgają na ponad 200 metrów w głąb ziemi. Są tam liczne wodospady, wiele komór podziemnych. W ogóle słoweński kras stanowi bardzo ważny region turystyczny, który dąży do tego, aby na liście się znaleźć. Kolejny zabytek to prehistoryczne osady na Palach w gminie Ig, niedaleko Lublany, a więc stolicy kraju. To są pozostałości prehistorycznych osad na Palach z okresu między 5000 a 500 lat przed naszą erą. Były one wznoszone na brzegach jezior i rzek oraz na terenach podmokłych. To jest wpis transgraniczny, najwięcej takich obiektów jest w Szwajcarii, bo 56, w Słowenii podobno 5. A sam wpis dotyczy jeszcze Włoch, Niemiec, Francji i Austrii. Kolejnym zabytkiem są kopalnie rtęci i tutaj bardzo ciekawy transgraniczny wpis w Almaden i Idri. Tereny największych na świecie kopalni rtęci w hiszpańskim Almaden i słoweńskim mieście właśnie Idria. Kolejny zabytek to doskonale znamy pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy, bo tu chociażby mamy Bieszczady, również te inne lasy bukowe, chociażby w Albanii. I ostatnim zabytkiem są dzieła Jorze Plecznika, mam nadzieję, że dobrze to czytam, w Lublanie. Architektur Jorze Plecznik działał w pierwszej połowie XX wieku i tu chociażby kościół świętego Michała we wsi Czernawas. W Lublanie natomiast promenada wzdłuż brzegów, rzeki, Lublanica. Również w zachodniej części kraju 4 obiekty na liście informacyjnej, a więc pretendujące do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tu mamy wzgórza Fozina w Bochini, ale to zabytek kulturowy, tak, gdzie mamy właśnie osady Stara Fozina i Studor w Bochiniu z pastwiskami do wypasu bydła na wysokości ponad 1000 metrów, czyli taki jakby pozostałość kultury alpejskiej, można powiedzieć. Kolejnym jest szpital partyzancki Frania, szpital, który podczas II wojny światowej, w zasadzie od początku zimy roku 43 do maja 45, a więc praktycznie do końca, działał w pobliżu wsi Doleni Nowaki w trudno dostępnym wąwozie Pasicy, a więc po prostu leczono i nikt nie wiedział, że leczono. Kolejnym zabytkiem jest kras, właśnie o którym już wspomniałem, płaskowyż kras z typowymi formami krasowymi, jeden z największych obszarów krasowych na świecie. Chociażby tam jaskinia Postojna oraz jaskinia Wielenica, która co roku gości uczestników Środkowoeuropejskiego Festiwalu Literackiego, chociażby, drodzy Państwo. To jest wpis chyba z Włochami raczej, bo to jest przy samej granicy. No i ostatni zabytek z pretendujących, szlak pokoju Podmiru od Alp do Adriatyku, czyli Alpe Adria, tak? miejsca pamięci I wojny światowej, 15 obiektów upamiętniających wydarzenia z okresu I wojny światowej. Około 320 km ma ten szlak. Słowenia niewątpliwie dobrze wykorzystuje swoje położenie, trochę klimatu śródziemnomorskiego, a więc słoneczna pogoda jak najbardziej jest, z łagodnymi zimami. Oczywiście to w tych niżej położonych miejscach, a w wyżej położonych miejscach turystyka zimowa rozwija się bez żadnego problemu. No i skoro jest taki klimat, no to jak przedstawia się kwestia ochrony przyrody? O tym oczywiście już trochę powiedziałem, że dużo jest lasów. Przechodząc z atrakcji kulturowych do przyrodniczych, na początek oczywiście należy wspomnieć o parkach narodowych, a w zasadzie o Parku Narodowym, bo jest tylko jeden, Triglavski Park Narodowy, położony w północno-zachodniej Słowenii, w partii najwyższych gór oczywiście, i to również jest to miejsce, w które po prostu chce się pojechać i zimą, i latem, żeby podziwiać te julijskie krajobrazy. Natomiast mamy też trzy parki regionalne, tak to nazwali, Koziański, Notriański i Szkocjańskie Jaskinie, o których już wspominałem. Pozostałe parki, te Koziański i Notriański, pokazują, a jakże, charakter też wybitnie górski. Generalnie 13% Słowenii jest zajęta przez różnego rodzaju parki, rezerwaty ścisłe. No są oczywiście jeszcze parki krajobrazowe, natomiast kraj niewątpliwie pod względem przyrodniczym urodziwy, jeżeli tak jak ja chociażby lubicie na góry patrzeć, to Słowenia jak najbardziej jest państwem dla was. Kraj górski, więc i wody typowo górskie. Całe wody śródlądowe zajmują mniej więcej powierzchniowo tyle, co nasze jezioro Śniarzwy plus powiedzmy dwa jeziora Ukiel, więc można by było powiedzieć, że niedużo. Natomiast no wiadomo, nie zawsze ilość jest ważna, a jakość. I niewątpliwie powinna się Słowenia wam kojarzyć z wodą, konkretnie z tymi jeziorkami górskimi, bo jest ich całkiem sporo i no, wychodzące powiedzmy na pierwszy plan jest to jezioro Bled, które niewątpliwie jest magnesem na turystów na pewno. Wydaje mi się, że jeżeli interesujecie się turystyką, musieliście widzieć jezioro Bled z wysepką na środku, gdzie jest jeszcze kościół, drodzy państwo. Pięknie położone jezioro górskie. Możemy tam też popłynąć, tak, gdzieś tam dookoła tradycyjną łodzią, tak zwaną pletną. To tam chyba paręnaście euro kosztuje. 6 kilometrów ma trasa wokół jeziora, czyli no wydawałoby się, że nie aż tak dużo, tak? Nieduże jezioro. Wystarczy obejść nasze jezioro Długie i to już będzie około 4 kilometrów, także widzicie tutaj o połowę więcej. Natomiast no nie będzie tak płasko jak nad jeziorem Długim, ale dzięki temu widoki będą na pewno piękniejsze. Są tam dwa takie najbardziej popularne miejsca widokowe, w których tak obchodząc właśnie jezioro na pewno się zatrzymacie. Niedaleko tego jeziora znajduje się również Blejski Grat, który również warto zobaczyć. Jest to najstarszy zamek Słowenii, pochodzący z początku XI wieku. Dużo tych jeziorek górskich, bardzo urokliwych. No i drugim z nich jest jezioro Bochińskie, położone w zasadzie na rzece, tak? Płynie rzeka Sava Bochinnica. Natomiast mimo tych niewielkich rozmiarów w Słowenii są również miasta i to całkiem niemałe. Największe miasto to Lublana oczywiście, około 280 tysięcy mieszkańców, natomiast powierzchniowo dwukrotnie większa niż Olsztyn. Niegdysiejsze rzymskie miasto Emona, było ono na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Część tych wykopalisk właśnie z tej starożytnej Emony możemy oglądać w Lublanie. Już wtedy był to ważny ośrodek, tak jest do teraz. Niestety architektura w dużej części nie mogła się ostać ze względu chociażby na trzęsienie ziemi, również było ich chyba więcej, ale te pod koniec XIX wieku dosyć mocno zniszczyło zabudowę tego miasta i dlatego te prace Jorze Plecznika, o których wspominałem na początku dzisiejszej audycji, no stosunkowo nowe, tak, są uznawane za duży walor. Warto przespacerować się właśnie nad brzeżem, zobaczyć te jego prace, zobaczyć również budynek uniwersytetu, pałac biskupi, ratusz, są właśnie piękne mosty, kościoły. Na szczęście większość z nich nie jest daleko od centrum, w związku z czym no, możemy się przejść i nie będzie nam potrzebne na jakieś duże jeżdżenie czy stanie w korkach. Drugie największe miasto to Maribor. Już w średniowieczu zbudowano tu fortece. Później natomiast wagi temu miastu nadało to, że wybudowano linię kolejową z Wiednia do Triestu, czyli no również na ważnym szlaku, więc miasto się rozwinęło wtedy handlowo, ale samo miasto Maribor również znane jest z upraw winorośli. I w mieście właśnie warto zobaczyć starą winorośl, najstarszą na świecie, podobno mającą ponad 400 lat. Jest zamek, są wieże, jest katedra czy place, z których właśnie te zabytki można oglądać. Tak jak mówię, miasto typowo winiarskie, więc jeżeli enoturystyka z tym, co was kręci, no to w Słowenii na pewno warto udać się do Mariboru. Kolejnym miastem jest Kranj, które powinno być bliskie naszemu sercu, gdyż jego flaga jest niemal identyczna z flagą Polski. Znane jest jako miasto sportu. Kolejne duże miasto to Celje nad rzeką Sawinią, na szlaku między Lublaną a Mariborem się znajduje. Tam możemy oglądać katedrę czy kościoły zabytkowe. Zwiedzać można też stary Pisker, a więc więzienie będące obecnie miejscem pamięci, czy wieżę wodną, która stanowi część obwarowań miejskich. Kolejnym jakże ważnym dla Słowenii miastem jest Koper, czy też włoskie Kapodistria, gdyż no, z racji bliskości Włoch wiele nas w tym mieście jest w dwóch językach, w zasadzie wszystkie są w dwóch językach. Jest to jedyny port handlowy w Słowenii, drodzy Państwo. Ważny był już od starożytności, z tego powodu już mniej więcej w IX-X wieku handlowano tutaj w tym miejscu z Wenecjanami. Miasto ma historyczne centrum, chociażby z Pałacem Pretorów, natomiast no, ten handel morski na Adriatyku jest tutaj najważniejszy. Wspomniane wcześniej rzymskie pochodzenie znajdziemy również w mieście Ptuj na wschodzie kraju, w najstarszym słoweńskim mieście. Tam również zamek biskupów, wieża czy klasztory, które można podziwiać z wieży zamku właśnie. A co jeszcze poza miastami? Mamy wąwóz Windgar między skałami, oczywiście, a rzeką Radowna. Długość szlaku około 1,5 km, a są tam drewniane mosty, czasem ścieżka. Po drodze oczywiście malownicze widoki. Nad Adriatykiem, przed chwilą wspomnianym, oprócz Kopru, mamy również inne porty, ale już takie bardziej turystyczne. Wśród nich na pierwsze miejsce na pewno wysuwa się Piran ze średniowieczną starówką. Rzecz jasna, nie zdołam wszystkiego powiedzieć o Słowenii, na pewno tych perełek jest tam więcej. Tak jak sobie pooglądałem widoki, czego niestety w radiu nie możemy zrobić. Drodzy Państwo, bardzo urokliwy kraj. W Słowenii oczywiście obowiązuje euro, natomiast ceny, no, należy się przygotować, żeby są nieco wyższe niż w Polsce. Drogie są również parkingi, niespecjalnie ludzie śpiący w samochodach, czy tam gdzieś w namiotach na dziko są postrzegani pozytywnie. To podobnie jak w Alpach, tak? W ogóle Słoweńcom bliżej jest do, powiedzmy, Austriaków niż do reszty Bałkan. To już jest tak rozwinięty kraj. Oni sami chcieliby być tak postrzegani. Tak jak mówię, płatne parkingi, dużo jest kempingów, na które naganiają wszystkich oczywiście, więc na pewno ten wypoczynek na łonie natury jest czymś, co w Słowenii jest częste i co bezproblemowo można w jakiś sposób przedsięwziąć. No tylko trzeba się liczyć z tymi wyższymi cenami. 14 lotnisk, drodzy Państwo, jest aż w Słowenii, no ale wiecie, lotnisko lotnisku nierówne. 6 tylko ma utwardzoną powierzchnię, z czego dolecimy raczej tylko do Lublany bądź Mariboru. Koleją również można do samej Słowenii dojechać, oczywiście z wieloma przesiadkami, jak i po Słowenii jeździć. No nie jest to duży kraj, ma dosyć gęstą sieć kolejową. W górach jak najbardziej, no piękne będą te połączenia na pewno. Między głównymi miastami pociągi jeżdżą dosyć często, ale już im dalej, tym trudniej, że tak powiem. Ceny biletów natomiast są stosunkowo niewielkie. Są również ceny weekendowe, które podobno są nawet tańsze niż te w środku tygodnia, także coś w sam raz dla turystów. No a wiecie, w państwie takim wielkości województwa naszego, nawet jeszcze mniejszym, sporo już w sam weekend jeden można zobaczyć. Pociągi są podobnej jakości jak w Polsce, ale zapewne pojedziecie tam samochodem i tu należy pamiętać o tym, żeby mieć winietę, to można nabyć na miesiąc, na tydzień i obowiązuje ona na autostradach i drogach ekspresowych. Na innych drogach możecie w zasadzie przejeżdżać bez większego problemu, no ale w tak małym kraju być może tymi bocznymi drogami to w ogóle będzie lepiej jechać, ponieważ zobaczycie niesamowite widoki na pewno. Asfalty w dosyć dobrym stanie, więc to nie będzie stanowiło problemu, no chyba, że w górach problemem może być ośnieżenie. No i na koniec standardowo kącik zbieracko-gastronomiczny. Co w Słowenii zjeść? Na pewno desery, w tym bledzką kremówkę, czyli kremne resine, to kulinarny symbol tegoż miasta. Jest też prekmurska gibanica, są to warstwy ciasta francuskiego wypełnione na przemian makiem, orzechami włoskimi, jabłkiem i twarogiem. Jest też potica, więc rolada z nadzieniem najczęściej orzechowym, ale podobno jest ich kilkadziesiąt. Zdań bardziej obiadowych, to co nie powinno nas dziwić, wpływ na kuchnię słoweńską miało wiele różnych kuchni dookoła. Jest bałkańskie El Clasico, a więc burek, są czewapi, są zapożyczenia z północy, tak, różnego rodzaju gulasze, jak chociażby bogracz, gdzie tutaj nazwa pochodzi od tradycyjnego kociołka do robienia tego gulaszu. Mamy też inny gulasz, w nieco inny sposób robiony, bakalca, czy też kraśka jota, także to jest taka bardzo gęsta zupa, coś już wchodzące w gulasz. Sporo zapożyczeń z Włoch, takie typowe, które są już w zasadzie wszędzie, a więc pizza, czy prosciutto. Są też dania tradycyjne, jak chociażby strukli, to są kluski wypełnione wszystkim, co wymyślicie, podobno serem, orzechami, owocami na przykład. Czymś, co można również przywieźć, czyli takim produktem spożywczym, jest na pewno krańska kiełbasa, która no, czasem jest podawana z curry, keczupem i pieczywem. Pieczywem może być na przykład belokrańska pogacz, jest to właśnie taki tradycyjny chleb. Kolejnym daniem są żlikrofi, chyba dobrze to czytam, czyli pierożki z nadzieniem ziemniaczanym. Dalej mamy chociażby gobową juchę, tradycyjną zupę grzybową, ale z dodatkiem czosnku czy białego wina nawet. Mamy ajdowi z ganci, składające składające się z mąki gryczanej i wody, która była podstawowym posiłkiem dla większości ludności rolniczej, ciężko pracującej tak cały dzień w polu. Zdarza się, że jest podane z kapustą kiszoną i grillowanymi kiełbaskami. A co oprócz chociażby tych kiełbas czy szynek też kupić? Słoweńcy znani są z produkcji dobrej jakości win oraz wysokoprocentowych alkoholi wytwarzanych z różnorakich owoców, no to jakby case całobałkański, że tak powiem. Pleterska chruszka to jest to, w co na pewno warto się zaopatrzyć. Kilka zakonów w Słowenii, chociażby Cystersi w Sztycznej koło Iwaniczej Gorycy, produkowało i sprzedawało własnej produkcji okowite, destylowaną właśnie z owoców, z jagód. Ważną gałęzią turystyki są również wyroby pszczelarskie, w tym chociażby malowane panele uli, które tak prezentują ludowe obyczaje, tak zwane pańskie kończyce. Podobno aż 90 tysięcy osób w całym kraju jest związane w jakiś sposób z apiturystyką, czyli właśnie z turystyką dotyczącą pszczół, więc no jest duża szansa, że jakościowo to będzie w porządku. Również ze Słowenii warto przywieźć wyroby ze szkła pochodzące z rogaskiej Slatiny. Słowenia to także ojczyzna rękodzielnictwa ludowego. Do najsłynniejszych produktów należą koronki z Idri, drewniany sprzęt domowy z Rybnicy, fajki z Bochinia oraz czarna ceramika z Prekmuria. No i drodzy Państwo, to tyle jeżeli chodzi o Słowenię. Kraj bardzo czysty, uporządkowany pod wieloma względami, tak jak mówiłem, bliżej na pewno im gdzieś tam do Austrii czy do Włoch niż tak naprawdę do Bałkan. Kraj mały, więc jak najbardziej dobry do zwiedzenia. Powiedziałbym tak, jeszcze przede mną, gdyż no, tak jak mówię, przez Słowenię tylko przejeżdżałem, z chęcią zatrzymam się na dłużej, czego i Wam życzę. I to już wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień.